Aleluja. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Amen. To jest wspaniały dzień, kolejny dzień naszej przygody, naszego życia tutaj na ziemi. To nie jesteśmy tutaj na zesłaniu, jesteśmy tutaj w pielgrzymce Bożej. Jest to czas przygody. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten czas to nie musi być czas zmagania i czas ciężkiego życia, chociaż oczywiście fizycznie możemy pewne rzeczy przeżywać bardzo ciężko, bo niektórzy wierzący, prawda, są prześladowani lub niestety są w więzieniach ze względu na Ewangelię, ale my w naszym sercu, w naszym wnętrzu możemy cały czas przeżywać Królestwo Boże. Nawet jeżeli ktoś cię próbuje zabić lub cię zabija, tak? Bo są, prawda, mamy przykład niektórych krajów, gdzie rzeczywiście z powodu Ewangelii ludzie są zabijani. My mamy bardzo błogosławiony czas w naszym kraju, bo jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni. Gdybyście rozumieli, co tam się dzieje, to dzisiaj byście bardzo dziękowali Bogu za tą wolność, którą dzisiaj mamy. Za wolność bycia po prostu przed Bogiem, by po prostu zgromadzeń wspólnych, wolność wyznania. Wiecie, kiedy ostatnio byliśmy też na konferencji, byliśmy później na takiej króciutkiej wycieczce w górach, to pomyślałem sobie, cóż za wspaniałe góry, cóż za wspaniały czas, że możesz pójść, oglądać, zwiedzać, cieszyć się z towarzystwem bliskiej osoby, byliśmy razem z żoną, cieszyć się Bożą łaską, Bożą obecnością, oglądać wspaniałe stworzenie Boże. I tak się zastanawiałem, no dobrze, no ale przecież to wszystko jest tylko ten czas, to wszystko tylko, jesteśmy w czasie tej pielgrzymki, takich trudności, ucisku. I wierzę, że Bóg mówi od dłuższego czasu do mnie o pewnych rzeczach. Wierzę, że Bóg do mnie mówi o usprawiedliwieniu. Wierzę, że Bóg mówi do mnie o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Wierzę, że Bóg do mnie mówi o tym, jaki jest plan naszego życia. Czy masz plan na swoje życie? Czy masz plan na swoje życie? Jeszcze raz pytam. Czy masz plan na swoje życie? Wiecie, ktoś rozsądny, ktoś, kto chce do czegoś dojść, ma plan na swoje życie. Coś planuje, tak? Częścią planu twojego życia jest twoje dzieciństwo, tak? Lub twoje wychowanie. Później była twoja szkoła, tak? Są jakieś kursy zawodowe, które skończyłeś. Jest twój zawód, który po prostu, w którym w jakiś sposób jest progres, jest wzrost, czegoś się uczysz, masz plan, żeby skończyć bycie tą osobą, tak? Zawodowo bycie kimś dalej, tak? Fajnie, jeżeli w dzieciństwie, w młodości rodzice to włożyli w ciebie i dali ci mądrość, abyś zaplanował swoje życie, abyś się zaplanował dobrze. Niestety czasami no, nie zrobiliśmy tego, albo nikt nam tego nie powiedział. Tak? Ja nigdy nie wiedziałem, kim ja chcę właściwie być. Nigdy nie wiedziałem, dlatego że żaden zawód do mnie dokładnie nie pasował. Dzisiaj już to troszeczkę wiem, dlaczego. Dlatego, że zaczynam widzieć, czym się trochę sprawdzam, więc wiem, że to jest po prostu część tego, kim chciałbym być, bo to mi sprawia przyjemność. Modliłem się między innymi o pracę, wielokrotnie w swoim życiu i ostatnio też po prostu modliłem się, żeby Bóg poprowadził mnie w tych sprawach zawodowych. Ale wiecie, to należy mądrze przed Boga przedkładać. Nie to, że Boże, daj mi pracę, bo Bóg cię może zapytać, ale jaką? Jaką ty chcesz pracę? Jaką ty chcesz? My nie jesteśmy kimś, nie jesteśmy niewolnikiem, nie jesteśmy jakąś maszyną żyjącą tutaj na ziemi. Jesteś dzieckiem Bożym. Ojciec jest zainteresowany twoimi pragnieniami, twoimi marzeniami, twoimi dążeniami. Jest zainteresowany tym, co czujesz i co lubisz. Wiecie, ja uwielbiam, nawiązałem do tego wcześniej, uwielbiam chodzić po górach. No mam troszkę problem, bo nie mogę chodzić już. Mam problem z kolanami. Modlę się o to, że Bóg mnie uzdrowi. Myślę, że Bóg mnie uzdrowi, bo uzdrowienie jest dla nas. Ale sobie myślę, tak mało tych gór schodziłem, nie? A wiecie, jest czas, jest miejsce, gdzie Biblia mówi o tym, że przyjdzie czas tysiącletniego królestwa. I tak jak wracaliśmy, mieliśmy taki fajny czas, taką fajną atmosferę i sobie myślałem, no jest jak w niebie po prostu, jest jak w niebie. I pomyślałem, że może tak być. W czasie tysiącletniego królestwa, tysiącletnie królestwo, Biblia mówi o czasie milenium, będzie to czas tutaj na tej ziemi, nie na przyszłej ziemi, bo przyszła ziemia również będzie dla nas i będzie to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, zanim przyjdzie przyszła ziemia. To ta ziemia, która jest teraz, zostanie zwinięta, tak Biblia mówi, ale zanim się stanie to zwinięcie, będzie jeszcze tysiącletnie królestwo. Tysiącletnie królestwo nastąpi po powtórnym przyjściu Jezusa. Tak powiedziałem od końca, tak? Troszeczkę tą chronologię, tak? Nowa ziemia, nowe niebo, to jest coś, o czym Biblia mówi, oczy, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Przed tym będzie tysiącletnie królestwo, tak? I między tysiącletnim królestwem a nową ziemią będzie zwinięta. Wcześniej będzie powtórne przyjście Jezusa i szatan będzie związany na 1000 lat. To jest ciekawe, dlatego że pierwsi ludzie żyli przez 1000 lat. I my też będziemy żyli przez 1000 lat tutaj na ziemi, na tej ziemi. Nie wiem, dlaczego tak Bóg zrobił, ale myślę, że Bóg chce coś dowieść, coś pokazać. I to musiało się tak wypełnić. Pewne Boże dzieło zbawienia musi się również w tym wypełnić. Zanim to przyjdzie, to oczywiście jest ten czas, czasów ostatecznych, w którym żyjemy teraz. Ale wiecie, to będzie czas, kiedy ty będziesz mógł chodzić po górach bez choroby w kolanach, tak jak ja, bez problemów, trudności finansowych. Będziesz mógł się radować Bożą obecnością, radować się ludźmi, którzy będą wokół ciebie. Ostatnio z Piotkiem rozmawialiśmy, czy będą małżeństwa. Wygląda to, że nie będzie małżeństw, chociaż ja nie wiem, ale dostałem to zupełnie... Nie róbmy z tego teologii, bo nie wiem jeszcze. To jest dziwny temat jeszcze, ale na pewno będziemy żyć przez 1000 lat tutaj na ziemi w pełnym zdrowiu. W pełnym zdrowiu. Bez diabła, bez jakiejś presji, problemów, depresji, trudności. To jest ciekawe. Ja na przykład na to czekam. Nie mogę się tego doczekać, dlatego że wiem, że to jest częścią zbawienia. Nie tylko niebo. Nie tylko niebo. Chcę wam przez to powiedzieć, że zbawienie, które nas czeka, nadzieja, którą mamy, bo Biblia mówi o tej nadziei, która nam przyświeca, tak? Nadziei zbawienia. To nie jest tylko być w niebie, ale to jest być w niebie i dalej. To nie jest dostać się tam i koniec. To jest dostać się tam i od tego miejsca zaczyna się dopiero życie z Panem. Zaczyna się twoja wieczność z Bogiem. My zostaliśmy powołani, zostaliśmy stworzeni w ogóle. Adam i Ewa. Zacznijmy od Adama, tak, bo Ewa była jakby drugą, stworzoną z jego żebra. Adam został stworzony do życia w Królestwie Bożym. Życia na tej ziemi, w tym powietrzu, na tej planecie, żeby żyć w Królestwie Bożym, żeby się rozradzać, żeby uprawiać ogród, tak, żeby nazywać zwierzęta, żeby tworzyć. Nie wiem, co by stworzył, ale coś by stworzył. Niestety stracił to. Pierwszy Adam to stracił. I czytamy w liście Pawła do Rzymian, 5:12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Przez jego życie, przez ten grzech Adama, wszedł grzech na całe stworzenie, na nas wszystkich. My jesteśmy potomkami Adama. I przyszedł grzech i przyszła śmierć na twoje życie. Jaka śmierć? Przecież ani Adam nie umarł, ani my od razu nie umieramy, tak? Śmierć duchowa przyszła. Czyli brak życia Bożego w nas. Dlatego Pan Bóg powiedział, że musicie wyjść z tego ogrodu, ponieważ jest jeszcze drzewo życia, bo gdybyście w tym stanie zjedli z drzewa życia, na zawsze byście tacy pozostali. Dlatego musiał ich wypędzić z ogrodu Eden i postawić miecz, postawić anioła, żeby nie pozwolił im z powrotem wejść. Tym drzewem życia, wierzę, jest życie, które my mamy w Jezusie Chrystusie dziś. Ale nie mogliśmy z niego spożyć jako stare stworzenie, tak? Jako ten grzesznik, dlatego że na zawsze byśmy pozostali w zepsuciu adamowym, na zawsze byśmy pozostali pod władzą szatana, dlatego że Adam oddał władzę szatanowi. I czytamy dalej od 13:13, będziemy czytać dalej, także możemy tak przewijać dalej. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Mówimy to o zakonie mojżeszowym. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. My nie popełniliśmy takiego przestępstwa, ale śmierć nad nami panowała. Śmierć duchowa w naszym życiu, czyli śmierć dla Boga. Śmierć od tego życia Bożego. Ten Boży pierwiastek był nam zabrany, bo go po prostu straciliśmy. Adam go stracił. Dlatego straciłeś go ty i ja. Bo nasz pradziadek Adam go stracił. I my dzisiaj to nosimy na swoim ciele. Tą śmierć duchową, to skażenie. Ale 15 wers mówi, lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka Jezusa Chrystusa. Czasami słowo łaska Boża, ono się nam już tak osłucha, że my już to traktujemy tak, wiecie, nawet w kościele katolickim litanie po prostu są łaski Boże, jakieś tam. I ludzie nic z tego nie rozumieją. Nic z tego nie rozumieją. Czym jest łaska? Łaska jest to czymś, coś, co jest niezasłużone dla ciebie. Na co nie zasłużyłeś w żaden sposób. Dlaczego? Dlatego, że tym bardziej dla nas. Czy byłeś w momencie ukrzyżowania Jezusa? Czy byłeś razem z Jezusem? Czy nawracałeś się? Czy starałeś się? Nie. Bóg tam na krzyżu już dla ciebie zakupił usprawiedliwienie i nowe życie, chociaż ciebie tam w ogóle nie było. Nic jeszcze w tym temacie nie zrobiłeś. Łaska jest tym, co jest niezasłużone. Kiedy ostatnio słyszałem takie słowo jednego brata na konferencji, on bardzo mocną rzecz powiedział, to mnie tak troszeczkę dotknęło. Powiedział o utrzymaniu uzdrowienia i mówi, czasami jest tak, że po uzdrowieniu diabeł może przyjść do ciebie i ciebie zacząć oskarżać i mówić i powie ci, ale przecież ty nie zasługujesz na to uzdrowienie. A ty możesz powiedzieć, właśnie o to chodzi, bo na tym polega łaska Boża. Że ja nie zasługuję na uzdrowienie. O to chodzi w łasce Bożej, że ty na nie nie zasługujesz, ale je dostajesz. Dlatego, że to jest z łaski. Nie zasłużyłeś na zbawienie, nie zasłużyłeś na usprawiedliwienie. Nie zasłużyłeś na to, żeby Duch Święty do ciebie przyszedł. Nie zasłużyłeś, żeby ciebie dzisiaj dotknął. Ale właśnie na tym polega łaska Boża. Że ty nie zasłużyłeś. Ale Bóg to dał w Chrystusie. Dlatego, że w pierwszym Adamie my też możemy powiedzieć, ale przecież ja nie zgrzeszyłem razem z Adamem, to jest niesprawiedliwe, tak? Ale urodziliśmy się w Adamowym ciele. Ale co Biblia mówi dalej? 16 wers. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie. Wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków, nie za jeden, ale z wielu upadków przynosi dar łaski usprawiedliwienie. Dlatego, że Biblia mówi w Hebrajczyków, jedną ofiarą na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Których? Nas. Nas. Tych, którzy przyjęliśmy to. Nas. Na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jesteś uświęcony. Nie czujesz tego i nie widzisz. Wiem o tym. Tak. Jak to jest? Przecież tyle jest grzechu we mnie. Tak. Czytajmy dalej. Albo jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Otrzymują obfitość łaski i dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez Jezusa Chrystusa. Nic nie możesz zrobić, aby zasłużyć sobie na dar usprawiedliwienia. Nic. A jeżeli próbujesz sobie zasłużyć na dar usprawiedliwienia, to jesteś w błędzie, to jesteś pod zakonem nowotestamentowym, ale zakonem, religijnym zakonem. Nadal próbujesz przed Bogiem na coś zasłużyć. Nic nie możesz uczynić, aby zasłużyć na dar usprawiedliwienia, który ci Bóg dał. Bo on jest z łaski. A łaska polega na tym, że nie zasługujesz. Więc patrzmy na siebie. Zasługujemy? Nie. Nawet jeżeli ładnie wyglądamy dzisiaj, to i tak nie zasługujemy. Nawet jeżeli ładnie się dzisiaj modliliśmy, i tak nie zasługujemy. Nawet jeżeli pokutowałeś, pościłeś, i tak nie zasługujesz, dlatego że to wszystko jest z łaski. To jest z łaski. Czytamy dalej. Może jeszcze zatrzymamy się na 17, przepraszam. A ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. I tu właśnie jest nawiązanie tego królowania w naszym życiu. Mogą cię zabijać, mogą cię przeżynać piłą, tak jak pierwszych chrześcijan, tak jak dzisiaj chrześcijanie również przeżywają różne trudne rzeczy. Ale ty możesz królować w życiu przez Jezusa Chrystusa. Ty możesz mieć Królestwo Boże w swoim sercu. Możesz pójść do najciemniejszego miejsca na tym świecie, gdzie są różne presje, różne demony i różne zwierzchności, ale ty możesz królować w swoim sercu przez Jezusa Chrystusa, przez dar usprawiedliwienia. W twoim sercu będzie Królestwo Boże i uśmiech na twojej twarzy. Może diabeł cię atakować różnymi myślami, ale ty możesz tego nie przyjąć i może być Królestwo Boże w twoim sercu. Może diabeł atakować twoją rodzinę, czy twoją sytuację w pracy, czy okoliczności twoje. I może się nawet czasami trochę zdenerwujesz z powodu tych ognistych pocisków złego. Ale kiedy wracasz do daru usprawiedliwienia, to możesz królować w swoim życiu przez ten dar usprawiedliwienia, przez Jezusa Chrystusa, który dał ci to z łaski. Z łaski. Na czym polega łaska? Łaska polega również na tym, i tu bym się cofnął w tym 5 rozdziale do kilku wersetów, to jest 10, 11. Może nie tak, przepraszam. 8, 9, 10, 11. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czy ty pierwszy umiłowałeś Boga, czy On ciebie pierwszy umiłował? Nic nie zrobiłeś, żeby On cię umiłował. Byłeś grzesznikiem. Ulegałeś grzechowi, a On cię pierwszy umiłował. Na tym polega łaska, na tym polega usprawiedliwienie, że to On pierwszy cię umiłował. I wiecie co? To nie jest tylko teoria. Kiedy zacząłem o tym rozmyślać i to zaczęło dotykać do mojego serca, że to On pierwszy mnie miłuje i na tym polega miłość Boża, że to nie ja Go miłuję, ale to On pierwszy mnie umiłował. Zaczynam się czuć wolny i zaczyna się pojawiać moja miłość do Niego. Nie ja najpierw próbuję stworzyć miłość w swoim sercu do Niego, ale najpierw na tym polega to, że On mnie umiłował aż do końca. Ja się wtedy czuję wolny i mówię, Panie Jezu, nieważne, czy ja się teraz czuję, czy ja teraz zasługuję, ale Ty mnie pierwszy umiłowałeś, bo ja nie zasługuję. Nasz cielesny człowiek, kochani, on nie zasługuje, on nigdy nie będzie zasługiwał. On nigdy nie będzie zasługiwał. Twój cielesny człowiek, on nigdy nie będzie zasługiwał. Nie próbujmy zarabiać przed Bogiem przez nasze cielesne uczynki, przez naszą religijność. Przez zakon przykazań i przepisów. Może nie mojżeszowych, ale nowotestamentowych, współczesnych. Możesz dzisiaj mieć zakon przykazań i przepisów i będziesz próbował przed Bogiem zarabiać na pewne rzeczy. Nie próbuj. Nie próbuj zarabiać na Jego usprawiedliwienie, na Jego łaskę. Ona jest ci dana już w całości, w pełni, do końca. Łaska za łaską. Dar usprawiedliwienia. Pełen dar usprawiedliwienia, pełen dar uświęcenia. Wiesz, dlaczego jest ci dany? Dlatego, że ty umarłeś na krzyżu Golgoty. Tutaj może nawiążę tego, przeskoczę troszeczkę, tak? To jest 6:2 i dalej kilka wersetów. Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Zostałeś ochrzczony w wodzie? Zostałeś ochrzczony w Jego śmierć. Pogodziłeś się z tym, zgodziłeś się, że twój stary człowiek jest godny śmierci. I dlatego otrzymujesz dar usprawiedliwienia. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Go zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Ten werset mogę jeszcze przytoczyć tutaj z Gdańskiej. Bo tu jest tylko tak dwa chyba słowa opisane jeszcze szerzej. To jest 6:4. Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierć, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, został z martwych wskrzeszony przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Abyśmy my postępowali w nowości życia. Nie przez religijne uczynki twojego ciała, bo one są na nic. One już umarły, twoje ciało umarło na krzyżu Golgoty, zostałeś zabity. Dlaczego? Zostałeś osądzony jako grzesznik. Zgódź się dzisiaj z tym, że nie możesz Bogu służyć jako cielesny człowiek, jako cielesny chrześcijanin. Musisz umrzeć, żeby żyć w nowości życia. Żeby to życie zostało ci przywrócone, o którym wcześniej czytałem, że umarliśmy wszyscy. To nowe życie ma być w tobie. Więc jeżeli dzisiaj widzisz w sobie taki podział, że raz widzisz nowe życie w sobie, a raz widzisz cielesnego człowieka, to jest normalne, bo ten cielesny człowiek niestety jest jeszcze jakoś tak czasami nieukrzyżowany. Tego Biblia mówi, abyśmy starali się usilnie, tak? Abyśmy dołożyli wszelkich starań, abyśmy gorliwie pewne rzeczy czynili, tak? Abyśmy umartwiali w naszych członkach to, co jest ziemskiego i cielesnego. Dlatego, że nasz ten stary człowiek, on nas zabije, jeśli za nim pójdziemy. On został już ukrzyżowany, on został już osądzony. O co chodzi w sądzie? Kiedy jest wyrok w sądzie, to jest on wydany raz i ten osądzony ma odsiedzieć, tak, wycierpieć ten wyrok, tak, czy to jest jakiś tam ileś lat więzienia, czy to jest tam jakaś, nie wiem, praca społeczna, to takie delikatne, nie? Czyli jest jakaś kara finansowa, tak? No musimy skupić się na karze finansowej, bo to jest najlepszy obraz, tak? Sąd zasądził, że masz zapłacić 500 zł kary finansowej i będziesz, i jest sprawa załatwiona, tak? To jakieś tam, to nie będzie przestępstwo, tylko to będzie jakieś tam wykroczenie pewnie do takiej kwoty, nie? Mniejsza o to, kto tam jest prawnikiem, to może lepiej wie. No i dobrze, okej, ty się zgadzasz, dostałeś wyrok, zapłaciłeś te 500 zł i co? Czy jeszcze nadal jesteś winny te 500 zł? Nie, no przecież je zapłaciłeś, tak? Czyli co, jak pójdziesz do sądu, powiesz, proszę wysokiego sądu, co ja muszę zrobić? Zapłacił pan, tak, no to jest pan wolny. Koniec, no, proszę iść do domu i cieszyć się życiem z rodziną, tak? Proszę pójść na wycieczkę w górę, jest pan wolny. Więc jeżeli dokonał się wyrok za twoje grzechy, on się już dokonał. Bóg już osądził grzech w ciele, przybijając Jezusa do krzyżu. Osądził grzech w ciele. Osądził grzech w ciele. Osądził twojego cielesnego człowieka i powiedział, ten człowiek jest winien śmierci na krzyżu. Trzeba go ukrzyżować, zabić, bo jest osądzony. On został już osądzony. Wszystkie twoje grzechy zostały już osądzone. Nie można ich o drugi raz za nie zapłacić. Więc jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że trzeba cierpieć wraz z Jezusem za grzechy tego świata, albo przyjmuje krzyż za cierpienie za swoje grzechy, czy coś takiego, to jest najgorsza ciemność, jaką można wpaść. Dlatego, że Bóg raz osądził grzechy naszego ciała. On więcej do tego tematu nie wraca. Jeżeli wraca, to wiecie w jaki sposób? Powie, spójrz na krzyż. Co zrobiłem ze swoim synem? Co zrobiłem z tym grzechem? Dlatego grzech nad wami już więcej panować nie będzie. Jeżeli jesteście pod zakonem, jesteście pod zakonem, lecz jesteście pod łaską, pod usprawiedliwieniem. Jeżeli zrozumiecie, że wasz cielesny człowiek został ukrzyżowany i osądzony. I próbujmy czytać dalej, jeszcze 5 rozdział, dalej od 18 wersetu. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi. O, wow, straszne potępienie jak przychodzi, nie? A diabeł tak potępia czasami, że ciężko się spod tego podnieść. I to jest prawda. Przychodzi nas potępienie czasami. Diabeł próbuje cię oskarżać, potępiać, obwiniać, mówić, jaki jesteś zły. Tak, jestem zły! Jestem zły. Jestem straszny. Dlatego Jezus musiał mnie zabić. Znaczy Bóg mnie musiał zabić w Jezusie, tak? Musiał osądzić ten grzech, bo jestem zły. Nie próbujmy naprawiać starego człowieka. Zakon przyszedł po to, aby pokazać Izraelowi, że nie da się naprawić starego człowieka. Po to był zakon, żeby Izrael zrozumiał, że nie możesz Bogu służyć w cielesny sposób. Zakon wskazywał na Chrystusa. Od początku, jeszcze przed zakonem, od momentu, kiedy Bóg wypędził ich z ogrodu Eden, dał im szaty zwierzęce, tak? Skóry zwierzęce, okrył ich nagość zwierzęciem. Jakim mógł zwierzęciem? Mógł jakąś kozą, tak? Mógł barankiem, tak? Albo jakimś bykiem, tak? Misiem, nie, może i misiem, nie wiem. Ale bardziej mi pasują właśnie, nie, Biblia o tym nie mówi, tak? Jakim zwierzęciem? W każdym razie skoro zwierzęcia. Musiała być przelana krew. Od samego początku, przez całego Mojżesza, przez Abrahama, przez Mojżesza, cały Stary Testament pokazuje, że starego człowieka nie da się naprawić. Trzeba go zabić. Nie jest do naprawienia. Zostaliśmy ukrzyżowani i pogrzebani razem z Jezusem. Zostaliśmy uśmierceni. Zdaj sobie z tego sprawę, jeżeli to zrozumiesz, jeżeli przyjdzie objawienie tych rzeczy do ciebie, przyjdzie objawienie nowego życia, zaczniesz inaczej żyć. Zaczniesz żyć w wolności. Jeżeli diabeł przyjdzie z potępieniem, to powiesz, co tu robisz? Kogo ty chcesz potępiać? Tego, co już został raz potępiony? Oczywiście został potępiony. Mój stary człowiek został potępiony, mój grzech został potępiony. Ja nie mówię oczywiście, abyśmy mieli taką postawę, wiecie, że nie mówimy słowa przepraszam komuś, nie? Bo to jest oczywiście, myślę, że to rozumiemy. Dlatego powiedziałem, dołóżmy wszelkich starań, aby te cielesne rzeczy w nas uśmiercać, dlatego że ten nasz stary człowiek będzie powstał w naszym życiu. Jeżeli za nim pójdziemy, to umrzemy, tak? To już powiedziałem. A zatem jak przez upadek jednego człowieka, to jest 18 wers, przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwieni ku żywotowi. Halleluja! Jest nadzieja dla mojego życia. Tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwieni ku żywotowi. Jak byliśmy naśladowcami Adama, tak przez nowe narodzenie w Chrystusie jesteś naśladowcą Chrystusa. Przyjmujesz usprawiedliwienie nie przez to, że się starasz i długo modlisz, ale to się stało już, ty już je przyjąłeś, ty już je masz. Masz dzieło usprawiedliwienia. Ono się już wykonało na tobie. Już zostałeś usprawiedliwiony przed Bogiem. Nic z tego nie zmieni. Możesz tego nie czuć. Możesz chodzić w sposób cielesny, możesz grzeszyć. Jeżeli będziesz trwał w grzechu, no to Biblia mówi, że niestety, jeżeli się nie upamiętamy, nie przyjmiemy tej łaski, nasz koniec może być po prostu niewłaściwy. A nawet tragiczny. Ale to usprawiedliwienie na naszym nowym stworzeniu, na naszym nowym człowieku, dla ciebie się już wykonało. Już Bóg do tego więcej nie dołoży. On powiedział, już zrobiłem wszystko na ten temat, doskonale. To, co zapowiadali wszyscy prorocy, cały Stary Testament, wypełniło się w Chrystusie. Cały zakon jest wypełniony w Chrystusie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, ja również, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak, przez tą śmierć duchową panował grzech, przez upadek Adama panował grzech nad naszym cielesnym życiem, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bracia i siostro, kochani moi, jeżeli nie jesteście świadomi usprawiedliwienia Bożego, jeżeli nie jesteście świadomi krwi Jezusa, która obmywa was każdego dnia, jeżeli nie pierzecie szat swojej we krwi baranka, jeżeli nie rozumiesz tego, to łaska nie będzie panować w twoim życiu, ale będzie panował grzech. Nawet jeżeli będziesz zakonnikiem i będziesz się odłączysz, będziesz zamkniesz się w czterech ścianach, będzie panował grzech, jeżeli nie położysz swojej ufności w łasce i w usprawiedliwieniu. Będziesz próbował nadal w cielesny sposób naprawić swoje życie. Bóg się na to nawet gniewa. Mówi, co robisz? Młody, kochany człowieku, za którego umarłem, co robisz? Pokazałem ci drogę w Chrystusie. Dlaczego nadal próbujesz żyć w cielesny sposób i naprawiać starego człowieka? Nie da się. Ja już się na ten temat, Bóg mówi, ja już się na ten temat wypowiedziałem. Zabiłem go na krzyżu, żeby dać ci nowe życie. Żeby dać ci nowe życie. Jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteś nowym stworzeniem. Marian, powiedziałem o tobie coś w Hrubieszowie, prawda? Ale to mi dało do myślenia, bo Marian podzielił się słowem. Usiedliśmy razem, rozmawialiśmy, był Robert, Krystian, tak? Ja we czterech chyba siedzieliśmy. I Marian się zwrócił ze słowem, takie, które otrzymał słowo mądrości do Roberta i zaczął do niego mówić. I Robert, wow, ale, nie? Idź później do Krystiana, nie? Ale masz, nie? Ja mówię, on się już taki urodził. On mówi o Marianie akurat. Mogę się posłużyć twoim przykładem, tak? I później pomyślałem tak, my się już tacy urodziliśmy. Ja nie mówię o pierwszych urodzinach naszych cielesnych. Nie mówię o narodzinach twoich duchowych. Ty już się urodziłeś jako ten namaszczony. Już się urodziłeś z darami Ducha Świętego. Już się narodziłeś przemawiając w proroczy sposób, modląc się w proroczy sposób, mając dar Ducha Świętego, przeżywając Ducha Świętego. Taki się już urodziłeś. Rozumiecie? Ja powiedziałem, on się taki urodził. On się urodził w duchu taki, że może usługiwać, tak? I ty się też taki urodziłeś. Jako duchowy człowiek urodziłeś się odważny. Nie urodziłeś się grzesznikiem jako nowonarodzony. Urodziłeś się jako odważny, jako pojednany z Bogiem, jako człowiek, który raduje się Bożą obecnością, który może chodzić z Panem blisko. Biblia mówi w jednym miejscu, to też jest list do Rzymian, Paweł mówi, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? O, ja nędzny człowiek, tak? To jest 7-8 rozdział. Nędzny człowiek. Paweł, zdając sobie sprawę z tego, że musi uśmiercać i umartwiać te rzeczy w sobie, ale jakby mając tą nadzieję, kiedy przyjdzie to moje odnowienie ciała, tak? Biblia o tym mówi, że przyjdzie odkupienie naszego ciała, zostaniemy przemienieni, zostaniesz przemieniony. W duchu jesteś dzisiaj już przemieniony. Twój duchowy człowiek jest już zupełnie inny. 21, jeszcze raz przeczytam, żeby jak grzech panował przez śmierć, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Łaska będzie panować w twoim życiu, kiedy będziesz świadomy usprawiedliwienia. I wtedy dary Ducha Świętego będą przepływać. Wtedy owoc Ducha Świętego będzie. I wtedy będzie miłość do Pana. Najpierw przyjmujesz to, że On pierwszy cię umiłował. Najpierw przyjmujesz dzieło Jego zbawienia, usprawiedliwienia. A wtedy łaska zaczyna panować w twoim życiu. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Już to czytałem, to może przelećmy dalej. Czwarty jeszcze raz przytoczę. Z Gdańskiej, 6-4. Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierć, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, jak Chrystus, czyli my też, jak Chrystus ma być wskrzeszeni z martwych przez chwałę Ojca. To jest moc Boża. Tak, żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Czyli chwała Ojca, to mówili do Efezjan również, chwała Ojca objawiona w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest również w naszym duchowym człowieku dzisiaj. Jeszcze raz to powtórzę i zastanówcie się, co ja mówię. Czy ja mówię tylko jakąś martwą teorię? Ja wiem, że to się nie objawia jeszcze w naszym życiu. Ale to ma się objawić. Chwała Ojca, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych, jest również w naszym duchowym człowieku dzisiaj. Moc Boża, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych, jest również w twoim duchowym człowieku dzisiaj. Więc jak, dlaczego ty masz żyć pod grzechem? Dlaczego masz być opanowany przez grzech? On cię w jakiś sposób próbuje uderzyć, próbuje cię związać, zniewolić, skusić. Ja to wiem, ja też czasami ulegam niektórym rzeczom, oczywiście. Ale dlaczego on ma nad tobą panować? On nie może nad tobą panować. Bo nie jesteś pod zakonem, lecz jesteś pod łaską. Chwała Ojca jest w twoim duchu. Dalej czytamy 6:5. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wyrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że z martwych zbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Tak samo z nami. Jeżeli zostaliśmy wraz z Nim wzbudzeni, wraz z Nim też żyć będziemy, tak? Umarszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Tak samo i my. Umarliśmy dla grzechu raz na zawsze, a żyjąc żyjemy dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. To są niesamowite wersety, które ja zawsze czytałem. Mówiłem, no Boże, dobrze, no dobrze, no jest to napisane. Ale jak? Ale dlaczego to się nie objawia w moim życiu? Dlatego, że my tworzymy sobie bardzo często nadal jakiś religijny, współczesny zakon. My nadal nie rozumiemy tego, że jesteśmy nowym stworzeniem. Lub również, tu ja też mam rozumienie i myślę, że to jest wyważone, lub karmimy więcej naszego cielesnego człowieka i on po prostu nas... Mamy cielesne rzeczy, które siejemy w naszym życiu. Tak też może być. Nie? Dlatego Paweł mówił, abyśmy się dyscyplinowali, byśmy się zachęcali, byśmy nie dopuszczali diabła do swojego życia. Tak? Jeżeli widzisz pożądliwość, jeżeli widzisz coś złego przed swoimi oczami, odwróć swoje oczy od tego. Tak? Jeżeli widzisz, że diabeł cię już jakiś kozi róg zapędzi, już coś się dzieje z tobą, pomyśl sobie, ale przecież jestem ukochanym dzieckiem Ojca. To On mnie pierwszy umiłował. On mnie usprawiedliwił. On zbudził mnie z martwych do nowego życia. Grzech nade mną panować nie będzie. I On nie będzie nad tobą panować. Chyba, że mu na to pozwolisz. Możesz się z nim nie zgadzać, a możesz mu pozwolić przez swoje słowa nawet. Możesz powiedzieć, ale grzech to mnie tak wali mnie strasznie po głowie. A diabeł myśli, to będę cię walił dalej, bo mi na to pozwalasz swoimi słowami. Musimy uważać na to, co mówimy, wiecie? Dlatego, że my przez swoje słowa, my mówimy, diable, przyjdź i wal mnie po głowie. Przez swoje słowa, które mówimy, jak to z nami ciężko, jak to diabeł mnie dołuje i cały czas za mną chodzi. Ty pozwalasz diabłu chodzić za tobą. Powiedz mu, odejdź ode mnie precz i więcej mnie nie prześladuj. Nie wal mnie po głowie. Nie przyjmuję twojego ataku. Nie będziesz miał żadnej presji wykonywał nad moim umysłem, nad moimi emocjami, nad moim życiem. Nie mam zamiaru z tobą chodzić. Ja wiem, że ja tu dotykam pewnych rzeczy, takich, które wydawały nam się normalne, tak? Ale one nie są normalne. Nie masz wtedy Królestwa Bożego, a Jezus powołał cię do Królestwa Bożego. Czy myślisz, że Jezus był walony po głowie przez diabła cały czas? On powiedział, odejdź precz ode mnie. I dalej żył w Królestwie Bożym. Miał relację z Jezusem. On odczuwał ataki diabelskie, ja rozumiem, ale on nie był pod nimi. Tak samo apostołowie, oni odczuwali te presje, tak? Bo w Biblii czytamy wielokrotnie, oni odczuwali pewne rzeczy, ale oni nie byli pod tymi presjami, nie chodzili pod tymi presjami. Oni chodzili w Królestwie Bożym. Być może czasami w głodzie, bo tak było, tak? W prześladowaniu, ukamienowani i tak dalej, ale w Królestwie Bożym, w pokoju Bożym. Może nie zawsze tak było, że ich emocje były w takim pokoju, ale w duchowym człowieku było Królestwo Boże. I te zewnętrzne rzeczy były tylko przejściowe. Oni wiedzieli, Panie, dziękuję Ci, że i tak dla mnie jest chodzenie w Twoim Królestwie. Nawet jeżeli dziś mnie prześladują, kamienują, chcą mnie zabić, to i tak jest we mnie Twoje Królestwo, bo dodałeś mi nowe życie. Mówiłem o tym, że czy masz plan dla swojego życia, tak? Jaki jest plan Boga dla Twojego życia? Czy plan Boży dla Twojego życia to jest zmaganie się? Chodzenie w strasznych problemach? Czy plan Boży do Twojego życia, nawet jeżeli nie widzisz odpowiedzi dzisiaj? Ja chcę być szczery, nie widzisz dzisiaj odpowiedzi, ale plan Boży do Twojego życia jest taki, że On Cię umiłował i chce dobrych rzeczy dla Ciebie. Chce, żebyś mógł miał czas na wycieczkę w góry, żebyś mógł odpocząć ze swoimi bliskimi, żebyś po prostu mógł kogoś przytulić, żebyś mógł się uśmiechnąć, zażartować, żebyś mógł po prostu spędzać z Nim czas. Spędzać z Nim czas, po prostu być z Nim, chodzić z Nim na rękę. Radować się tym, co Bóg Ci dał. Bóg nam dał bardzo wiele. Wszystko, co mamy wokół siebie dzisiaj, to są rzeczy, za które możemy Bogu dziękować. My często tego nie doceniamy, bo jesteśmy w jakiejś depresji, w jakimś zniechęceniu. I to wtedy tak ciemno wszystko ma takie szare kolory. Ale kiedy zobaczysz, że to wszystko, co masz rodzinę, Masz bliskich, masz przyjaciół, masz, nie wiem, nawet sąsiadkę, może nawet nienawróconą, ale jest sympatyczna, możesz z nią pogadać. To jest dar Boży dla ciebie. Bóg ma różne dary. On w różny sposób będzie wyrażał swoje dary, swoją miłość do ciebie. Dlaczego o tym mówię, kochani? Plan dla twojego życia. Znany na pamięć. Plan dla twojego życia. Wiele rzeczy mógłbym teraz przytoczyć. Ale jest na przykład jedna rzecz, która mnie dotyka. Przeczytam to z Biblii Gdańskiej. To jest Psalm 23 na przykład. Posłuchajcie, to jest plan dla twojego życia. On ma taki plan dzisiaj. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad spokojne wody. Posila moją duszę. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij Twój pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. Wiecie, kiedy czytam ten psalm, ja do niego wracam często. My go znamy, my go śpiewamy. Jest wiele wersetów, wiele wspaniałych psalmów niesamowitych. Ten jest jednym z tych moich ulubionych. I czasami my tak oklepiemy pewne rzeczy i czasami już ich nie słyszymy, tak? Bo tu jest napisane, że zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i możemy tak bla, 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 bla i przelecieć na tym. Dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mojego życia. Przez każdy dzień twojego życia ty możesz doświadczać dobroci i miłosierdzia Bożego. Przez każdy dzień możesz przyjmować po prostu Jego dobroć i Jego łaskę. One pójdą za tobą, rozumiecie? To jest plan Boga. Bóg mówi, mam to dla ciebie dzisiaj. To jest jeden z punktów, z planów moich dla ciebie. Aby dobroć moja i moje miłosierdzie poszło za tobą w ślad i ciebie za tobą kroczyło i ciebie ścigało. To jest mój plan dla ciebie. Nie zmaganie, ubóstwo jakieś duchowe, jakieś presje po prostu, żebractwo duchowe. Nie jesteś, nie urodziłeś się, żebyś był żebrakiem duchowym. Jesteś królewskim kapłaństwem. Przyjmujesz to, co Jezus dla ciebie zrobił. Jesteś narodzony na nowo z Ducha Bożego. Jesteś dzieckiem Ojca, kochanego Ojca, który jest najbogatszy, do którego wszystko należy. Nawet jeżeli dzisiaj nie masz nowego samochodu, jakie to ma znaczenie? I tak masz bogatego Ojca w niebie, tak? Wczoraj taki przykład był, bo tam z Robertem Harponiukiem rozmawialiśmy o samochodzie. Mówi, wiesz co, przydałby mi się taki właśnie samochód. Trochę lepszy, już nie będę wchodził w szczegóły i tak dalej, bo tam pewne rzeczy mówi, taki bym chciał. I mówię, Robert, ja wiem, że on jest oczywiście dojrzały. Mówię, wiesz, samochód to nieważne. Wiesz, że masz bogatego Ojca. Mówi, wiem, że mam bogatego Ojca. To jest najważniejsze, masz bogatego Ojca. Możesz jechać na ewangelizację rowerem, nieważne, i tak masz bogatego Ojca. Tak? Możesz iść na piechotę, możesz czasami nie mieć pieniędzy, i tak masz bogatego Ojca. I On chce zaopatrzyć wszystkie twoje potrzeby. On chce odpowiedzieć. Możesz radować się na każdym kroku twojego życia dziś, teraz. Ja wiem, że w niebie będziemy mieli odpocznienie, tak, ale ja wierzę w odpocznienie dziś i teraz. Okej? Ja wierzę w odpocznienie i Królestwo Boże dziś i teraz w swoim życiu. Ja wiem, że również wśród zmagań, Biblia o tym mówi, jesteśmy prześladowani, ale nie zabici, tak? Różne rzeczy się dzieją z nami. Ja to rozumiem, ale możesz mimo tego wszystkiego, w tym wszystkim możesz chodzić w Królestwie Bożym. Myślisz, że jak apostołowie żyli? Co mieli w sercu, jeżeli ich zamknęli w więzieniach, zakuli w kajdany, oni śpiewali Bogu pieśni? Powiedzieli, że i tak mają Boga w niebiosach, który jest ponad to wszystko. I będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. Tego typu słowa, tego typu wersety, one mi przeświecają. To są dla mnie obietnice Boże, których się trzyma, wiecie? I chciałbym, żebyście... Ja jeszcze coś nawiążę zaraz do tego, co mówiłem, ale teraz też coś włączę. Znaczy powiem coś jeszcze z takiego tematu. Chciałbym, abyście bardziej praktycznie do Boga się modlili, ok? Jeżeli modlicie się o pracę, to nie módlcie się, Boże, daj mi pracę, jakąś pracę. Bo Bóg może powiedzieć, ale jaką ty chcesz mieć pracę? Chciałbym pojechać gdzieś na wakacje, ale gdzie ty byś chciał pojechać na wakacje? Więc może powiedz trochę Bogu o tym, co byś chciał zrobić, tak? Ja na przykład modliłem się, Boże, chciałbym podróżować, chciałbym być w różnym miejscu, chciałbym mieć pracę taką niezależną, elastyczną, spotykać różnych ludzi. Lubię podróżować w bardzo wiele miejsc. I tak dalej. I Bóg mi to daje. Dlatego, że On chce wypełnić pragnienia twojego serca. On mi to daje już po raz kolejny w moim życiu, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Oczywiście pewne rzeczy też było trudno, nie? Nawet powiem wam w ten sposób. Wy myślicie, że wszystko tak w moim życiu jest łatwo? Nie. Ja czasami naprawdę muszę po prostu prężyć mózgu, żeby pewne rzeczy udźwignąć w życiu. Więc nawet sobie nie wyobrażacie, jak czy niektóre presje, sytuacje, trudności, relacje z ludźmi, kłopoty w pracy, czy związane z domem, jak one są trudne i ciężkie. Ile trzeba wysiłku włożyć, żeby ją udźwignąć. Ale to nie ma znaczenia, i tak Bóg mnie kocha. Nie udało mi się, tak, wiele razy mi się nie udaje coś, ale i tak mnie Bóg kocha. On pierwszy mnie umiłował i tak mnie pojednał ze sobą w Chrystusie Jezusie. I mogę po tej trudnej sytuacji, gdzie coś mi się nie udało, nie wyszło, przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że Ty mnie bardzo kochasz. Coś nabałaganiłem, coś narobiłem. Przyznaję to, się do tego, wyznaję to. Ale dziękuję Ci, że mnie teraz bardzo kochasz. To Ty mnie pierwszy kochasz. To Ty mnie teraz pierwszy kochasz. Ja nawet nie próbuję zasłużyć na tą miłość, bo ona już jest. Ona już jest. Już Bóg Ci ją dał. Już Bóg Ci dał wszystko w Chrystusie. Jeszcze Rzymian 7:6. Też to postaram się przeczytać z Gdańskiej. Tego nowego przekładu Gdańskiej. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa. Dobrze czytam? Tak. Od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. U nas jest przestarzałego prawa takie słowo, ale tu jest napisane starości litery. To jest troszkę inaczej, inne zrozumienie, bo przestarzałe prawo, to nam się wydaje, że chodzi tylko o nawiązywanie do przykazań mojżeszowych, ale tu chodzi o starość tego przymierza, tak? To znaczy, że my możemy to stare przymierze cały czas wnosić do naszego życia i żyć według niego, a to jest niewłaściwe. Bo tu jest napisane, że lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa. Gdy umarliśmy, To nie ty się sam uwalniasz. Ty już umarłeś. To Bóg cię uwolnił od tego. Ty już umarłeś. Od tego, dlatego umarłem, w czym byłem trzymany. Abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Paweł wyraźnie pisze, że musimy służyć Bogu w nowości ducha, według nowego przymierza, według usprawiedliwienia i łaski Bożej, która jest ci dana. I wiecie co, jeżeli wierzymy w to, że Kościół czasów ostatecznych ma być kościołem pełnym chwały, pełnym Bożej obecności. Jeżeli wierzymy w to, co jest napisane na końcu Ewangelii Marka, tak? Jest napisane, co jest napisane? Abyśmy szli, głosili Ewangelię i co tam jest dalej napisane? Z naszego przekładu, to szybciutko przeczytam, jest łatwiej. Jest tam napisane to, do czego nas Bóg powołał. Czy jesteśmy w tym? Kochani, my nie jesteśmy w tym jeszcze. Chociaż dzięki Bogu robimy postępy. To jest super. Robimy postępy. To jest 16:14. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstanego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Ewangelia, którą ja teraz mówię, to jest ta Ewangelia o usprawiedliwieniu Bożym. Jest to Ewangelia też o Królestwie Bożym. Jak i również to, co Kuba mówił. To jest cała ta Ewangelia, którą głosimy. Wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Okej, zaliczyliśmy. Trochę zaliczyliśmy. Nowymi językami mówić będą. Super. Węże brać będą. A choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Z tym wyzdrowieniem to jakoś tak jeszcze nie do końca zaliczyliśmy. A co mówiąc o tym, kiedy jest napisane, żebyśmy szli, chorych uzdrawiali, trędowatych wskrzeszali, trędowatych oczyszczali i umarłych wskrzeszali. Zaliczyliśmy jakieś zmartwychwzbudzenie? Gdzie to jest? Biblia o tym mówi czy nie mówi? Ale my się przyzwyczailiśmy do pewnego rodzaju życia takiego kościółkowego. Ja nie mam nic przeciwko kościółkom. One są bardzo ładne czasami, nie? Rozumiecie? Jezus nie przyszedł, nie umarł na krzyżu za to, abyśmy tylko tworzyli kościółki. On powiedział o świętym zgromadzeniu, którym jest Kościół, które jest nabożeństwo, jak to, tak? Świętym zgromadzeniu Kościoła, gdzie będzie namaszczenie, gdzie będzie chwała Boża, gdzie Bóg będzie przemawiał, tak? Kościół w różnych miastach. Ale jemu nie chodziło tylko o kościółki. Nie mu chodziło o to, żebyśmy z martwych zbudzali ludzi, rozumiecie? To jest jego powołanie, tylko że to jest Ewangelia. To jest działanie nowego stworzenia. Jak w to wejdziesz? Jak próbujesz na to zasłużyć przez uczynki swoje? Nie możesz, musisz wejść w ponadnaturalne rzeczy. Musisz zrozumieć, że w to wejdziesz tylko przez usprawiedliwienie Boże. I jeszcze Rzymian 8:10. Mówię wam, jakbyśmy tak zaskoczyli po Bożemu, jakby Bóg nam zaczął to objawiać, byśmy zaczęli chodzić po prostu w mocy Bożej, w tym nowym stworzeniu, to wow, po prostu wow. I chwała Bogu, rośniemy w tym i będziemy iść w tym kierunku. Przepraszam, Rzymian 8:10. A jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. Ciało jest martwe z powodu grzechu. Twój cielesny człowiek jest martwy. I nie ma co umarlaka, tego umarlaka nie wzbudzajmy z martwych, okej? Ale jednak duch jest żywy. Duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. Z powodu usprawiedliwienia Bożego, które ty masz już. Twój duch jest ożywiony. I dzisiaj każdego dnia, ja osobiście każdego dnia doświadczam Bożego rodzaju życia we mnie powstającego. Przez łaskę Bożą usprawiedliwienie, przez to, że to On pierwszy mnie umiłował. On pierwszy mnie umiłował. Amen. Aleluja. Piotruś chciał jeszcze dodać coś do tego. Chcesz teraz, czy się pomodlimy, tak? To proszę bardzo.
Tak króciutko już do tego tematu też, wiecie. Rzymian 4, to jest powiedziane 4:3. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. jaki Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. I słuchajcie, mamy dwie drogi. Albo możemy próbować być coraz lepsi. I powiem wam, wielu, my tak żyjemy często, jako chrześcijanie. Po prostu twoje, to wszystko, co próbujesz zrobić w życiu, próbujesz stać się lepszym. Próbujesz trochę mniej grzeszyć i na tym się skupiasz. Ale druga droga, wierzyć w tego, który usprawiedliwia bezbożnego. W co chcesz zainwestować? Czy w budowanie wiary w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, czy chcesz inwestować w to, żeby starać się bardzo, żeby trochę być lepszym? Jeśli wybierasz tą drogę, że cały wysiłek idzie w to, żeby być trochę lepszym, i tak w końcu padniesz. A kiedy padniesz, to ciężko się pozbierać. Bo masz wtedy bardzo mało wiary w tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Dlatego, że swój czas spędzałeś na tym, żeby trochę lepiej, trochę lepiej. I kiedy trochę lepiej ci wychodziło, wtedy mogłeś się modlić. Wtedy czułeś się dobrze przed Bogiem, bo ci wychodziło. Ale to nie polegało na tym, na twojej wierze w tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Rozumiecie? Słuchajcie. Kiedy Bóg nas zbawił, jak myślicie, czy On oczekiwał, że ja od dnia zbawienia nigdy więcej nie popełnię błędu? Wierzycie, że Bóg w ogóle miał takie oczekiwanie? Że nigdy się nie obrażę? Że nigdy nie pomyślę nic złego? Czy w ogóle On miał takie oczekiwanie? Ale wiecie, co On chce? Żeby nie ustała moja wiara. To jest Jego pragnienie, żeby moja wiara nie ustała w tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Żebym ja miał wiarę, że On w Chrystusie mi przebaczył, że On w Chrystusie mnie zbawił, że w Chrystusie mnie pojednał. Ja nie mówię teraz o tym, że my mamy po prostu sobie grzeszyć, ale mówię o tym, że mamy zainwestować, żeby budować wiarę w dzieło, które jest dla nas uczynione. W Rzymian 3, 25 jest powiedziane którego, o Jezusie, tak? Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Wszystko jest nam dane, ale to wszystko jest tylko skuteczne przez wiarę. I wiecie, to co ja widzę, cały nasz wysiłek, jak jest powiedziane, starajcie się usilnie wejść do odpocznienia, to jest to, że ja mam budować wiarę w to wszystko, co Chrystus dla mnie zrobił. Ja mam nie starać się być trochę lepszy, bo to mnie do niczego nie doprowadzi. Ale mam budować wiarę, żebym coraz większą miał wiarę w to wszystko, co Chrystus dla mnie zrobił. Taki powiem wam, werset jeden przeczytam. Jest fantastyczny, z Filemona, od 4, zobaczcie. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Zobaczcie, jakie pragnienie Paweł dla niego ma. O co on się modli? On mówi, ja wiem, słyszałem, ty uwierzyłeś. Słyszałem, że miłość jest w twoim życiu. Słyszałem o szacunku do wszystkich świętych. To wszystko słyszałem, więc teraz trwam w modlitwach, żeby twoja wiara pogłębiła poznanie wszystkiego, co w Chrystusie masz. Żeby Duch Święty przynosił ci to objawienie. I to jest to, co ma być dla naszym kierunkiem. Mamy coraz więcej mieć wiary we wszystko i zrozumienia, co Chrystus dla nas zrobił. Wiecie, w kwestii sprawiedliwości, wczoraj mnie taka rzecz dotknęła, byliśmy na modlitwie i Ola była i ona podzieliła się psalmem 51. To jest ten psalm, kiedy Dawid tak strasznie zgrzeszył, tak? Z Betrzebą, kiedy doprowadził do śmierci jej męża. Bardzo nagrzeszył, tak? I na nim siedziało poczucie winy na pewno. I zobaczcie w ogóle jego wyznanie,
jak on znał Boga już w Starym Przymierzu. To jest szok. I on mówi tak, gdy wdał się z Betrzebą, tak, trzeci werset, zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkości litości swojej zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki moje i grzech mój zawsze jest przede mną, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, uczyniłem to, co złe w oczach Twoich i tak dalej, ale potem... Werset 8. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. I 9, słuchajcie, i zobacz, to jest jego wyznanie. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. To jest szok. On robi normalne wyznanie wiary. On, słuchajcie, doprowadził do śmierci. Można powiedzieć, on zabił kogoś. Nie czyimiś rękami, ale go zabił, zamordował, scudzołożył. I on mówi tak, staje przed Bogiem w tym wszystkim, oczywiście przyznaje się, ma postawę pokory, mówi, Boże, wiem, że zgrzeszyłem, ale mówi, proszę tylko jedno, mówi, pokrop mnie swoim hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Do czego on się odnosi? On się odnosi do sprawiedliwości, która była wtedy ustanowiona pod zakonem przez Boga. Gdzie krwią ofiary kropiło się. I ten hizop, oni w ogóle do dzisiaj nie wiedzą, co to za zioła były. Po prostu mówią, że mógł być majeranek, mógł być oregano, mógł być tymianek. Jakieś wonne zioło to było, ale to zioło się skręcało i robiło się z tego kropidło. I teraz, kiedy on mówi o tym, że pokrop mnie hizopem, on mówi tak naprawdę o krwi ofiary. Mówi, Boże, ja wiem, że kiedy ta krew pokropi mnie, stanę się bielszy od śniegu. Dlatego, że to Ty ustanowiłeś tą sprawiedliwość. I teraz zobaczcie w liście do Hebrajczyków, już kończę, 9 rozdział, od 11 jest powiedziane, lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia, bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. To jest powiedziane, że krew kozów i wołów przez pokropienie uświęcała skalanych. I wiecie, że Dawid, on ma wiarę w krew kozów i wołów. I on wiedział, że jeśli mówi, Boże, pokrop mnie, będę biały, będę czysty. On miał wiarę w krew wołów i kozłów. I teraz o tym mówi autor. O ileż bardziej my mamy wierzyć w skuteczność krwi Jezusa Chrystusa. Jeśli kiedyś pod zakonem wystarczała krew baranka albo woła i wystarczała, dlatego że Bóg ustanowił to, taką sprawiedliwość. Powiedział, to wystarczy, to wystarczy. To teraz słuchajcie, jak my możemy wątpić w krew Jezusa Chrystusa. To jest coś, co jest obrazą dla Boga. Ja dzisiaj miałem taką myśl. My, to jest kolejne słowo, które... O, krew tam, krew Jezusa. Co dla ciebie znaczy krew twojego dziecka? Pomyśl sobie. Pomyśl sobie, że twoje dziecko umiera i po tym dziecku zostaje tobie miska krwi. Jak ty byś się odniósł do tej krwi? Co dla ciebie znaczyłaby krew twojego dziecka? Co dla Boga znaczy krew Jego Syna, który nigdy nie zgrzeszył, który nigdy nie zrobił, który nigdy się nie sprzeciwił Ojcu? Jaka relacja była między Ojcem i Synem? Nikt z nas nie będzie miał takiego Syna, który nigdy nie zrobił nic złego, który nigdy się nie przeciwstawił, który kochał Ojca do tego stopnia, że poszedł na śmierć w posłuszeństwie Jemu i zawsze był Mu posłuszny. Co dla Ojca znaczy krew Jezusa? I wiecie, co jest pragnieniem Ojca? Uwierz w Jego krew. To jest pragnienie Boga, żebyśmy wierzyli, że ta krew jest wystarczająca. Kiedy ja nie wierzę w to, to po prostu serce Ojca jest złamane. I dalej zobaczcie, Hebrajczyków, 12 rozdział, kiedy ten autor mówi o Starym Przymierzu, że oni podeszli do tej góry dymiącej i tak dalej, ale potem mówi o nas już, tak? I w 22 wersecie, 12:22 Hebrajczyków, on mówi tak. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I teraz słuchajcie, to my podeszliśmy i do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Wiecie, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, oni stanęli pod górą Synaj, kiedy Bóg im dawał przymierze, zawierał przymierze ze swoim ludem, pierwszy raz z nimi, zawierał przymierze z nimi. Dał im zakon. To wiecie, co tam się stało? Że Mojżesz pokropił cały lud krwią. Na znak przymierza. I wiecie, co się z nami dzieje? W momencie, kiedy my naradzamy się na nowo, kiedy my zaczynamy wierzyć w Chrystusa, pokutujemy, wiecie, co się dzieje? Tu jest powiedziane, my przychodzimy do tego pośrednika i do krwi, którą się kropi. Wiecie, co się dzieje? Przychodzisz, mówisz, Boże, no po prostu jestem takim grzesznikiem, proszę przebacz mi. I wtedy po prostu Jezus bierze hizop i kropi z tej niebiańskiej świątyni. I ta jedna kropelka na cię dotyka i Bóg patrzy na ciebie i mówi, on już jest święty, on jest czysty, on jest sprawiedliwy, on jest w przymierzu ze mną, on jest pojednany, a co jest dowodem na to? Duchu Święty, idź teraz, wypełnij go, bo on jest czysty. I to jest dowód na to, że zostało ci wszystko odpuszczone. Inaczej Duch Święty nigdy nie przyszedłby do twojego życia. Nigdy. Nigdy. I już ostatni werset. Bardzo znany. Pierwszy Jana. To są bardzo podstawowe rzeczy, ale ja wiem, my musimy być w tym utwierdzeni. Jana 5. Pierwszy Jana 1:5. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego, które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności, jeśli mówimy, że w Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy, nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiej, przepraszam, od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Słuchajcie, to jest w ogóle powiedziane do wierzących. Jest powiedziane, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, tak? Jest powiedziane, kiedy chodzimy w światłości, wtedy krew Chrystusa oczyszcza nas. Czym jest chodzenie w światłości? To jest wyznanie. To jest nieukrywanie się. Tu nie chodzi o to, że się skupiasz, żeby nigdy nie zrobić nic złego, ale chodzisz w światłości. To znaczy, kiedy tylko coś ci nie wyjdzie, ty przychodzisz od razu i mówisz, Boże, przepraszam cię. Znów upadłem. I wtedy krew Chrystusa znów cię kropi. Jest powiedziane i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I to jest chodzenie w światłości. I to jest fantastyczne. I tak ja powiem, jak dzisiaj się modliłem, nigdy, nigdy nie będzie czegoś takiego, że upadniesz w grzech i przyjdziesz skruszony do Boga i On ci odrzuci. Problem mają ci, którzy wiecie, jak Adam, to chce diabeł zrobić, że coś ci nie wyjdzie. Wróg daje potępienie i te potępienie podświadomie mówi tak, uciekaj teraz przed Bogiem. Ale kiedy to się dzieje, że zgrzeszysz, pierwsze co ma zrobić, biegnij najszybciej do Boga. U Niego i tak jest jedyne rozwiązanie. Jeśli się odwrócisz, będziesz próbował się chować, nic ci to nie da, będzie stan coraz gorszy. A On czeka ze swoim synem, on czeka z hizopem, on czeka z krwią, mówi, słuchaj, ja ten problem już dawno rozwiązałem, ty tylko przyjdź do mnie. Nie ma żadnego problemu. I w momencie, kiedy tylko przychodzisz z ukorzeniem, mówisz, Boże, przepraszam. I krew Chrystusa oczyszcza cię. I teraz, słuchajcie, to jest to, w co mamy budować wiarę. To jest to. Nie w nasze uczynki. Ja kiedyś tak bardzo mi się to podobało, Kolechnowicz powiedział, że On pozmywał raz naczynia żonie i mówi, jak mi się wtedy dobrze modliło. Na czym my się opieramy w ogóle? Coś trochę dobrze zrobiłem i ja myślę, że Bóg mnie bardziej akceptuje, że Bóg mnie bardziej kocha, ale my wpadamy w to. Naprawdę wpadamy, rozumiecie? Ja powiem wam tak, to jest super rzecz mieć dyscyplinę, ale jeśli na przykład zrobisz sobie tak, codziennie rano wstaję, o 6 się godzinę modlę, super. Ale raz nie wstaniesz, zaśpisz i musisz iść do pracy i nie udało ci się wstać. Jak się będziesz czuł? Jeśli tylko na tym budujesz, będziesz potępienie czuł. O ja, dzisiaj, no nie modliłem się dzisiaj. Czy Bóg się zmienił przez to, że się nie pomodliłeś jeden dzień? Czy Jego uczucie się zmieniło? Czy przymierze się zmieniło? Czy łaska się zmieniła? Nic się nie zmieniło. Dlatego, rozumiecie, my musimy nasze myśli, serce ukierunkować w tym, co Jezus zrobił dla nas bardziej niż w naszych staraniach o święte życie. O wiele bardziej.
Chciałbym zakończyć zgromadzenie wyznaniem wiary. Okej, okay. Jak możecie, to możemy wstać. Troszkę się rozruszajcie, posiedzieliście troszeczkę, aby krew, aby tlen został dostarczony do naszego umysłu. Chcę, byśmy wyznali cztery rzeczy, okej? Okay? Najpierw będziecie powtarzać za mną, pierwszy raz to będzie próba. Bóg jest zawsze dobry.
Bóg jest zawsze dobry.
On bardzo mnie kocha.
On bardzo mnie kocha.
Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.
Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.
Jego ofiara jest kompletna.
Jego ofiara jest kompletna.
Wystarczająca.
Wystarczająca.
I dokonana raz na zawsze.
Dokonana raz na zawsze.
Jeszcze raz. Bóg jest zawsze dobry.
Bóg jest zawsze dobry.
On bardzo mnie kocha.
On bardzo mnie kocha.
Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.
Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.
A Jego ofiara.
Jest kompletna i wystarczająca.
I dokonana raz na zawsze. Jeszcze raz, ostatni raz, ogłoś to nad swoim życiem. Bóg jest zawsze dobry.
On bardzo mnie kocha.
Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. A Jego ofiara jest kompletna i wystarczająca. I dokonana raz na zawsze. Amen.
Amen.
I z tym objawieniem idźcie do domu i niech Bóg do was mówi. Amen. I teraz możecie nakładać ręce na chorych, modlić się, przemawiać i Bóg będzie czynił cuda.